Hej, hej, to panna tego nie wie? Nie odpowiadaj pytaniami na pytania, jeśli łaska. Dokąd dojadę tą drogą? Co to w ogóle za miejsce i co to za czas?
Staruszek znowu wystawił zęby, poruszył nimi jak nutria.
He, he, zamamlał. A to ci dopiero. Jaki czas? Panna pyta. Oj, z daleka widać, z daleka przywędrowała panna do leśnego dziadka.
Z dość daleka, owszem, kiwnęła obojętnie.
Z innych miejsc i czasów, dokończył. Dziadek wie, dziadek się domyślił.
Czego? Spytała podniecona. Czego się domyśliłeś? Co wiesz?
Leśny dziadek wie dużo.
Mów.
Panna głodna pewnie,
wysunął zęby.
Spragniona, zdrożona. A jeśli zechce, leśny dziadek zawiedzie do chaty, nakarmi, napoi, ugości.
Ciri od dłuższego czasu nie miała głowy i czasu, by myśleć o odpoczynku i jedzeniu. Teraz słowa dziwnego starca sprawiły, że żołądek skurczył się jej, jelita zasupłały w supeł, a język uciekł gdzieś głęboko. Starzec obserwował ją spod ronda kapelusza.
Leśny dziadek, zamamlał, w chacie ma jadło. Ma wodę źródlaną, ma i siano dla kobyłki. Złej kobyłki, co chciała poczciwego dziadka ugryznąć. Hej, wszystko jest w chacie u leśnego dziadka. A i pogadać o miejscach i czasach można będzie. A to wcale niedaleko, nie. Skorzysta panna wędrowniczka? Nie wzgardzi gościną ubogiego dziadka nieboraczka?
Ciri przełknęła ślinę. Prowadź. Leśny dziadek odwrócił się i poczłapał ledwo widoczną ścieżynką wśród gęstwiny, odmierzając drogę energicznymi wymachami kostura. Ciri jechała za nim, schylając głowę pod gałęziami i powstrzymując cuglami kelpi, która iście zawzięła się, żeby ukąsić staruszka lub przynajmniej zjeść mu kapelusz. Wbrew zapewnieniom wcale nie było niedaleko. Gdy dotarli na miejsce, na polanę, słońce stało już prawie w zenicie. Chata dziadka okazała się malowniczą ruderą na palach, z dachem, który ewidentnie reperowany był często i za pomocą tego, co akurat było pod ręką. Ściany chaty obite były skórami, wyglądającymi na świńskie. Przed chatą stała drewniana konstrukcja o kształcie szubienicy. Niski stół i pień z wbitą siekierą. Za chatą widać było palenisko z kamieni i gliny, na którym stały wielkie okopcone sagany.
Oto dom leśnego dziadka,
staruszek nie bez dumy wskazał kosturem.
Tutaj leśny dziadek mieszka, tutaj sypia, tutaj jadło gotowi, jeśli ma co gotowić. Trud srogi to trud dobyć jadła na puszczy. Panna wędrowniczka lubi kaszę perłową?
Lubi, Ciri znowu przełknęła ślinę.
Wszystko lubi. Z mięskiem? Z omastą? Ze skwarkami? A nie widać,
dziadek obrzucił ją taksującym spojrzeniem, żeby panna ostatnio często mięska i skwarków kosztowała.
O nie, chudziutka panna, chudziutka, skóra i kości. He, he, a co to takiego za panny plecami?
Ciri obejrzała się, dając się nabrać na najstarszą i najprymitywniejszą sztuczkę świata. Straszliwy cios sękatego kostura trafił ją prosto w skroń. Refleksu wystarczyło jej tylko na tyle, by unieść rękę. Dłoń częściowo zamortyzowała uderzenie zdolne rozbić czaszkę jak jajo. Ale Ciri i tak znalazła się na ziemi, ogłuszona, oszołomiona i kompletnie zdezorientowana. Dziadek, wyszczerzywszy zęby, doskoczył do niej i zdzielił kosturem jeszcze raz. Ciri znowu zdołała zasłonić głowę rękami. Skutek był taki, że obie zwisły jej bezładnie. Lewa była z pewnością przetrącona, kości śródręcza prawdopodobnie strzaskane. Dziadek skacząc dopadł ją z drugiej strony i walnął kijem w brzuch. Krzyknęła, zwijając się w kłębek. Wtedy rzucił się na nią jak jastrząb, przewrócił twarzą do ziemi, przygniótł kolanami. Ciri wyprężyła się. Ostro wierzgnęła w tył, chybiając, zadała gwałtowny cios łokciem, trafiając. Dziadek ryknął wściekle i huknął ją pięścią w potylicę z taką mocą, że zaryła twarzą w piach. Chwycił ją za włosy na karku i przytłoczył do ziemi nos i usta. Poczuła, że się dusi. Starzec uklęknął na niej, wciąż cisnąc głowę do ziemi. Zerwał jej z pleców miecz i odrzucił go. Potem zaczął gmerać koło spodni. Znalazł klamrę, rozpiął. Ciri zawyła, krztusząc się i plując piaskiem. Przydusił ją mocniej, unieruchomił, wkręciwszy włosy w pięść. Mocnym szarpnięciem zdarł jej spodnie.
Hej, hej! Zamamlał, dysząc rzężąco. A to się dopiero trafiła dziadkowi ładna dupka. Oho, dawno dziadek takiej nie miał.
Ciri, czując obrzydliwy dotyk jego suchej, szponiastej dłoni, wrzasnęła z ustami pełnymi piasku i sosnowych igieł.
Leż spokojnie, panna!
Słyszała, jak się ślini, miętosząc jej pośladki.
Dziadek nie jest już młody, nie od razu, pomału. Ale nie ma strachu. Dziadek zrobi, co trzeba. He, he, he. A potem sobie dziadek podje. Hej, podje. Suto sobie...
Urwał. Zaryczał i zakwiczał. Czując, że chwyt zelżał, Ciri wierzgnęła, wyszarpnęła się i zerwała jak sprężyna. I zobaczyła, co się stało. Kelpi, podkradłszy się cichaczem, chwyciła leśnego dziadka zębami za harcap i niemal uniosła w górę. Staruch wył i kwiczał. Szarpał się, kopał i fikał nogami. Wreszcie zdołał się wydrzeć, zostawiając w zębach klaczy długi, siwy kosmyk. Chciał chwycić swój kostur, ale Ciri kopnięciem usunęła mu go z zasięgu rąk. Drugim kopnięciem chciała go poczęstować w to, w co należało, ale ruchy krępowały jej spodnie ściągnięte do połowy ud. Czas, jaki zajęło jej ich podciągnięcie, dziadek wykorzystał dobrze. Kilkoma susami doskoczył do pieńka, wyrwał z niego siekierę, machnięciem odpędził wciąż zawziętą kelpi. Zaryczał, wystawił swe straszne zęby i rzucił się na Ciri, wznosząc topór do ciosu.
Dziadek, wydupczy się, panienko! Zawył dziko. Choćby cię dziadek musiał najsamprzód rozkawałkować. Dziadkowi za jedno, cała czy w porcjach.
Myślała, że poradzi sobie z nim łatwo. W końcu to był stary, zgrzybiały dziadyga. Myliła się bardzo. Mimo monstrualnych łapci skakał jak cyga, kicał zwinnie jak królik, a toporem o wygiętym stylisku wywijał z wprawą rzeźnika. Gdy ciemne i wyostrzone ostrze kilka razy wręcz otarło się o nią, Ciri zorientowała się, że jedyne, co może ją uratować, to ucieczka. Ale uratował ją zbieg okoliczności. Cofając się, zawadziła stopą o swój miecz. Podniosła go błyskawicznie.
— Rzuć siekierę!
— wydyszała z sykiem, wyciągając jaskółkę z pochwy. — Rzuć siekierę na ziemię, obleśny staruchu. Wtedy kto wie, może daruje cię zdrowiem. I nie rozkawałkuje. Zatrzymał się. Sapał i rzęził, a brodę miał obrzydliwie oplutą. Broni jednak nie rzucił. Widziała, jak przebiera palcami po toporzysku. Widziała w jego oczach dziką wściekłość. — No! — wywinęła mieczem syczącego młyńca. — Uprzyjemnij mi dzień. Przez chwilę patrzył na nią, jakby nie rozumiejąc. Potem wystawił zęby, wybałuszył oczy, zaryczał i rzucił się na nią. Ciri miała dość żartów. Umknęła mu szybkim półobrotem i cięła z dołu przez oba wzniesione ramiona powyżej łokci. Dziad wypuścił topór z sikających krwią rąk, ale natychmiast skoczył na nią znowu, godząc w oczy rozczapieżonymi palcami. Odskoczyła i krótko chlasnęła go w kark. Bardziej z litości niż z potrzeby. Z przeciętymi obiema tętnicami ramiennymi i tak wykrwawiłby się niebawem. Leżał, niewiarygodnie ciężko rozstając się z życiem. Mimo rozrąbanych kręgów, nadal wijąc się jak robak. Ciri stanęła nad nim. Resztki piasku wciąż zgrzytały jej w zębach. Wypluła mu je prosto na plecy. Zanim skończyła pluć, umarł. Dziwna konstrukcja przed chatynką, przypominająca szubienicę, była zaopatrzona w jakieś żelazne haki i wielokrążki. Stół i pieniek były wyślizgane. Lepiły się od tłuszczu. Cuchnęły brzydko. Jakby jadką. Na kuchni Ciri znalazła sagan z resztkami owej zachwalanej kaszy perłowej. Omaszczonej suto, pełnej kawałków mięsa i grzybów. Była bardzo głodna, ale coś ją tknęło, by tego nie jeść. Napiła się tylko wody z cebrzyka, zgryzła małe i pomarszczone jabłko. Za chatynką znalazła piwniczkę ze schodkami, głęboką i chłodną. W piwniczce stały garnki ze smalcem. U stropu wisiało mięso, resztka półtuszki. Wypadła z lożku, potykając się na schodkach, jakby goniły ją diabły. Przewróciła się w pokrzywy, zerwała, chwiejnym krokiem dobiegła do chatynki, oburącz uchwyciła się jednego z podtrzymujących ją pali. Choć w żołądku nie miała prawie nic, wymiotowała bardzo gwałtownie i bardzo długo. Wisząca w piwniczce resztka półtuszki należała do dziecka. Wiedziona smrodem, znalazła w lesie podeszły wodą dół, do którego zapobiegliwy leśny dziadek wrzucał odpadki i to, czego nie dało się zjeść. Patrząc na wystające z mułu czaszki, żebra i miednice, Ciri z przerażeniem zdała sobie sprawę z faktu, że żyje wyłącznie dzięki lubieżności strasznego starca. Tylko dzięki temu, że zachciało mu się swawolić. Gdyby głód był silniejszy od wstrętnej chuci, uderzyłby zdradziecko toporem, nie kijem. Powieszoną za nogi na drewnianej szubienicy wypatroszyłby ją i oskurował. Sprawił i podzielił na stole. Porąbał na pieńku. Choć chwiała się na nogach od zawrotów głowy, a lewa dłoń spuchnięta rwała bólem, zawlokła trupa do dołu w lesie i zepchnęła w śmierdzący szlam między kości ofiar. Wróciła. Zawaliła gałęziami i ściółką wejście do piwniczki. Obłożyła chrustem pale chatynki i całą dziadkową chudobę. Potem pieczołowicie podpaliła wszystko z czterech końców. Odjechała, gdy tylko solidnie się zajęło. Gdy ogień rozszalał się i rozhuczał jak należy. Gdy już była pewna, że żaden przelotny deszcz nie zaszkodzi w zatarciu wszelkiego śladu po tym miejscu. Z ręką nie było tak źle. Spuchła, owszem, bolała, a jakże, ale żadna kość chyba nie była złamana. Gdy zbliżył się wieczór, na niebo faktycznie wzeszedł jeden księżyc. Ale Ciri jakoś nie chciało się uznawać tego świata za swój. Ani zostawać w nim dłużej niż potrzeba. Dziś, mruknęła Nimue, będzie dobra noc, czuję to. Konduiramurs westchnęła. Horyzont płonął złotem i czerwienią. Takiej samej barwy pręga kładła się na wodzie jeziora, od horyzontu do wyspy. Siedziały na tarasie, na fotelach, mając za plecami zwierciadło w hebanowej ramie i gobelin przedstawiający przytulone do skalnej ściany zamczysko, przeglądające się w wodzie górskiego jeziora. Któryż to już wieczór? Pomyślała Konduiramurs. Któryż to wieczór siedzimy tak aż do zapadnięcia zmroku i później w ciemnościach? Bez żadnego efektu. Gadając tylko. Robiło się chłodno. Czarodziejka i adeptka okryły się futrami. Z jeziora słyszały skrzyp dulek łodzi króla rybaka, ale jej nie widziały. Była skryta w oślepiającym blasku zachodu. Dość często śni mi się, Konduiramurs zwróciła do przerwanego gadania, że jestem na lodowej pustyni, na której nie ma nic, tylko biel śniegu i zwały skrzącego się w słońcu lodu. Aż po horyzont, dokoła nie ma nic, tylko śnieg i lód. I panuje cisza. Cisza dzwoniąca w uszach, cisza nienaturalna, cisza śmierci. Nimue kiwnęła głową, jakby dawała znać, że wie o co chodzi, ale nie skomentowała. Nagle, podjęła adeptka, nagle wydaje mi się, że coś słyszę, że czuję, jak lód drży pod moimi stopami. Klękam, rozgarniam śnieg. Lód jest przejrzysty jak szkło. Jak na niektórych czystych górskich jeziorach, gdy kamienie na dnie i pływające ryby widać przez sążniowej grubości tafle. Ja w moim śnie też widzę, choć tafla ma dziesiątki, a może setki sążni grubości. Nie przeszkadza mi to widzieć i słyszeć ludzi wołających o pomoc. Tam w dole, głęboko pod lodem, jest zamarznięty świat. Nimue nie skomentowała i tym razem. Oczywiście wiem, podjęła adeptka, gdzie jest źródło tego snu. Wierzba i tliny, osławione białe zimno, czas mrozu i wilczej zamieci. Świat, który umiera wśród śniegów i lodów, aby, jak mówi przepowiednia, po wiekach narodzić się ponownie. Oczyszczony i lepszy. W to, powiedziała cicho Nimue, że świat się odrodzi, wierzę głęboko. W to, że lepszy, nie bardzo. Słucham? Słyszałaś mnie. I nie przesłyszałam się, Nimue? Białe zimno przepowiadano już tysiące razy. Co ostrzejsza zima, to mówiono, że oto właśnie nadeszło. W tej chwili nawet dzieci nie wierzą, że jakakolwiek zima zdolna jest zagrozić światu. No proszę. Dzieci nie wierzą, a ja, wyobraź sobie, wierzę. Opierając się na jakichś przesłankach racjonalnych? Spytała z lekkim przekąsem Conduira Murs. Czy wyłącznie na mistycznej wierze w nieomyślność elfich wróżb? Nimue milczała długo, skubiąc futro, którym była okryta. Ziemia, zaczęła wreszcie mentorskim nieco tonem, ma kształt kulisty i krąży wokół słońca. Zgadzasz się z tym? Czy też należysz może do którejś z modnych sekt, które dowodzą czegoś zupełnie przeciwnego? Nie, nie należę. Akceptuję heliocentryzm i zgadzam się z teorią okulistości Ziemi. Świetnie. Zgodzisz się więc też zapewne z faktem, że pionowa oś kuli ziemskiej jest nachylona pod kątem, a droga Ziemi wokół Słońca nie ma kształtu regularnego okręgu, lecz jest eliptyczna. Uczyłam się o tym, ale nie jestem astronomem, więc nie trzeba być astronomem. Wystarczy logicznie myśleć. Ziemia obiega Słońce po orbicie o kształcie elipsy, a zatem jest w czasie obiegu już to bliżej, już to się oddala. Im bardziej Ziemia jest oddalona od Słońca, tym, to chyba logiczne, jest na niej zimniej. A im mniej oś świata odbiega od perpendykułu, tym mniej światła dociera na półkulę północną. To też logiczne. Oba te czynniki, to znaczy eliptyczność orbity i stopień nachylenia osi świata, podlegają zmianom, jak się uważa, cyklicznym. Elipsa może być bardziej lub mniej eliptyczna, czyli rozciągnięta i wydłużona. Oś świata może być mniej lub bardziej nachylona. Warunki ekstremalne, jeśli chodzi o klimat, powodują jednoczesne wystąpienie obu zjawisk. Maksymalnego wyciągnięcia elipsy i nieznacznie tylko odchylonej od pionu osi. Obiegająca Słońce Ziemia otrzymuje w aphelium bardzo mało światła i ciepła, a rejony biegunowe są dodatkowo poszkodowane niekorzystnym kątem nachylenia osi. Jasne. Mniej światła na półkuli północnej to dłuższe zaleganie śniegu. Biały i lśniący śnieg odbija światło słoneczne. Temperatura spada jeszcze bardziej. Śnieg zalega dzięki temu jeszcze dłużej. Na coraz większych połaciach nie topnieje w ogóle lub topnieje tylko na krótko. Im więcej śniegu i im dłużej zalegającego, tym większa biała i lśniąca powierzchnia odbijająca. Pojęłam. Śnieg pada, pada, pada. Jest go coraz więcej. Zauważ bowiem, że z prądami morskimi wędrują z południa masy ciepłego powietrza, które skraplają się nad wyziębionym północnym lądem. Ciepłe powietrze skrapla się i opada śniegiem. Im większa różnica temperatur, tym większy opad. Im większy opad, tym więcej białego, długo nietopniejącego śniegu. Tym zimniej, tym większa różnica temperatur i obfitsze skraplanie się mas powietrza. Pojęłam. Pokrywa śnieżna robi się na tyle ciężka, by stać się sprasowanym lodem. Lodowcem, na który, jak już wiemy, wciąż spada śnieg, ugniatając go jeszcze bardziej. Lodowiec rośnie, jest nie tylko coraz grubszy, ale rozrasta się wszerz, pokrywając coraz to większe obszary. Białe obszary. Odbijające promienie słoneczne, kiwnęła głową Conduira Murs. Zimniej, zimniej, jeszcze zimniej. Białe zimno wyprorokowane przez Itlinę. Ale czy możliwy jest kataklizm? Czy naprawdę grozi nam, że lód, który leży na północy od zawsze, popłynie znienacka na południe? Zdruzgocze, sprasuje i zakryje wszystko? W jakim tempie rozrasta się czapa lodowa na biegunie? Kilka cali rocznie? Jak pewnie wiesz, powiedziała Nimue wpatrzona w jezioro, jedynym niezamarzającym portem w zatoce Praksedy jest Pont Vani. Wiem to. Wzbogać wiedzę. 100 lat temu nie zamarzał żaden z portów zatoki. 100 lat temu. Są na to liczne przekazy. W Talgarze rosły ogórki i dynie. W Cairngorm uprawiano słonecznik i łubin. Obecnie się nie uprawia, albowiem wegetacja wymienionych warzyw jest niemożliwa. Jest tam zwyczajnie za zimno. A czy wiesz o tym, że w Kedwin były winnice? Wina z tamtejszych winorośli nie były chyba najlepsze, bo z zachowanych dokumentów wynika, że były bardzo tanie, ale i tak opiewali je miejscowi poeci. Dzisiaj w Kedwin winorośl nie rośnie w ogóle. Dlatego, że obecne zimy w odróżnieniu od dawnych przynoszą silne mrozy, a silny mróz zabija winorośl. Nie tylko hamuje wegetację, ale zwyczajnie zabija, niszczy. Rozumiem. Ta, zastanowiła się Nimue. Co by tu jeszcze dodać? Może to, że śnieg spada w Talgarze w połowie listopada i sunie na południe w tempie ponad 50 mil na dobę? Że na przełomie grudnia i stycznia śnieżyce zdarzają się nad Albą, gdzie jeszcze 100 lat temu śnieg był sensacją? A to, że śniegi tają, a jeziora odmarzają u nas w kwietniu? Wie przecież każde dziecko. I każde dziecko dziwi się, dlaczego ten miesiąc nazywa się kwiecień. Ciebie to nie dziwiło? Nie bardzo, wyznała Condwiramurs. Zresztą u nas w Vicovaro nie mówiło się kwiecień, tylko łżykwiat. Albo po elfiemu birkę. Ale rozumiem, co sugerujesz. Nazwa miesiąca pochodzi z czasów zamierzchłych, gdy w kwietniu faktycznie wszystko kwitło. Te zamierzchłe czasy to wszystkiego 100-120 lat. To nieledwie wczoraj, dziewczyno. I Tlina miała absolutną słuszność. Jej przepowiednia się ziści. Świat zginie pod warstwą lodu. Cywilizacja zginie z winy niszczycielki, która mogła, miała możliwość otworzyć drogę ratunku. Jak wiadomo, z legendy nie uczyniła tego. Z powodów, których legenda nie wyjaśnia. Lub wyjaśnia za pomocą mętnego i naiwnego moralitetu. To prawda, ale fakt pozostaje faktem. Faktem jest białe zimno. Cywilizacja półkuli północnej skazana jest na zagładę. Zniknie pod lodami rozrastającego się lodowca, pod wieczną zmarzliną i śniegiem. Nie ma co jednak panikować, bo trochę potrwa, zanim to się stanie. Słońce zaszło zupełnie. Z powierzchni jeziora zniknął oślepiający odblask. Teraz na wodzie położyła się smuga bardziej miękkiego, łagodniejszego światła. Nad wieżą Inizwitr wzeszedł księżyc, jasny jak przerąbany na pół złoty talar. Jak długo? Spytała Condwiramurs. Jak długo to według ciebie potrwa? To znaczy, ile mamy czasu? Sporo. Ile, Nimue? Jakieś 3000 lat. Na jeziorze, na łodzi, król rybak huknął wiosłem i zaklął. Condwiramurs westchnęła głośno. Trochę mnie uspokoiłaś, powiedziała po chwili. Ale tylko trochę. Następne miejsce było jednym z paskudniejszych, które Ciri odwiedziła. Z pewnością plasowało się w pierwszej dziesiątce i to w czołówce dziesiątki. Był to port. Kanał portowy. Widziała łodzie i galery przy kejach i palach. Widziała las masztów. Widziała żagle, ciężko obwisłe w nieruchomym powietrzu. Dookoła pełzał i unosił się dym. Kłęby śmierdzącego dymu. Dym unosił się też zza krzywych ruder stojących nad kanałem. Słychać było stamtąd głośny, rwący się płacz dziecka. Kelpi zaprychała, mocno targając łbem, cofnęła się tłukąc kopytami o bruk. Ciri spojrzała w dół i spostrzegła nieżywe szczury. Leżały wszędzie. Martwe, poskręcane w męczarniach gryzonie z bladymi, różowymi łapkami. Coś tu jest nie tak, pomyślała, czując, jak ogarnia ją przerażenie. Coś tu jest nie tak. Uciekać stąd, uciekać jak najprędzej. Pod obwieszonymi sieciami i linami słupem siedział mężczyzna w rozchełstanej koszuli, z głową przekrzywioną na ramię. Kilka kroków dalej leżał drugi. Nie wyglądali na śpiących. Nawet nie drgnęli, gdy podkowy kelpi zastukały o kamienie tuż obok nich. Ciri schyliła głowę, przejeżdżając pod zwisającymi ze sznurów łachmanami, wydzielającymi cierpki odór brudu. Na drzwiach jednej z ruder widniał krzyż wymalowany wapnem lub białą farbą. Zza dachu smużył w niebo czarny dym. Dziecko wciąż płakało. Ktoś krzyczał w oddali. Ktoś bliższy kasłał i rzęził. Wył pies. Ciri poczuła swędzenie na dłoni. Spojrzała. Rękę miała, niby kminkiem, upstrzoną czarnymi przecinkami pcheł. Wrzasnęła na całe gardło. Trzęsąc się cała, z przerażenia i wstrętu zaczęła otrzepywać się i ogarniać, gwałtownie wymachując rękami. Spłoszona kelpi runęła w galop. Ciri o mało nie spadła. Ściskając boki klaczy udami, oburącz przeczesywała i czochrała włosy. Otrząsała kurtkę i koszulę. Kelpi cwałem wpadła w zasnutą dymem uliczkę. Ciri krzyknęła ze zgrozy. Jechała przez piekło, przez inferno, przez najkoszmarniejszy z koszmarów. Wśród domów oznaczonych białymi krzyżami, wśród tlących się kup szmat, wśród umarłych leżących pojedynczo i takich, którzy leżeli w stertach, jeden na drugim. I wśród żywych, obdartych, półnagich upiorów z zapadniętymi od bólu policzkami, czołgających się w gnoju, krzyczących w języku, którego nie rozumiała, wyciągających ku niej wychudłe, pokryte okropnymi, krwawiącymi krostami ramiona. Uciekać, uciekać stąd! Nawet w czarnej nicości, w niebycie archipelagu miejsc, Ciri jeszcze długo czuła w nozdrzach tamten dym i smród. Następne miejsce też było portem. Również była tu Keja, był opalowany kanał, na kanale kogi, barkasy, szkuty, łodzie, a nad nimi las masztów. Ale tu w tym miejscu nad masztami wesoło pokrzykiwały mewy, a śmierdziało zwyczajnie i swojsko. Mokrym drewnem, smołą, mokrą wodą, a także rybą we wszystkich trzech podstawowych wariantach. Świeżą, nieświeżą i smażoną. Na pokładzie pobliskiej kogi kłócili się dwaj mężczyźni, przekrzykując się podniesionymi głosami. Rozumiała, co mówią. Szło o ceny śledzi. Nieopodal była tawerna. Z jej otwartych drzwi buchał odór stęchlizny i piwa. Słychać było głosy, brzęki, śmiechy. Ktoś ryczał plugawą piosenkę, a wciąż tę samą zwrotkę. Luned wartelein arse el ameth el en farse. Wiedziała, gdzie była. Zanim jeszcze przeczytała na rufie nazwę jednego z galeasów. I Valmyr. I port macierzysty. Bakkala. Wiedziała, gdzie była. W Nilfgaardzie.